Proszę Państwa, zajmujemy się historią, ale też zajmujemy się współczesnością, również tą, nie zawsze taką strasznie serio. Trwa mundial. Wczoraj Szwecja wygrała ze Szwajcarią 1-0. Kolumbia w rzutach karnych przegrała z Anglią, a w przerwie meczu między Kolumbią a Anglią rozmawialiśmy z Jaśminą Nowak, robiliśmy taką małą sondę wśród obywateli na temat tego, czy to dobrze, że Adam Nawałka przestaje być trenerem reprezentacji Polski, i oczywiście na temat tego, kto będzie mistrzem świata. Taki krótki fragment tej sondy teraz może posłuchamy.
Kurczę, ciężko powiedzieć na ten moment. Ja tam jestem bardzo z niego zadowolony, bo do Mistrzostw Europy się dostał i zrobił fajny wynik, a że na Mistrzostwach nie poszło, nie skreślałbym go tak od razu.
A dlaczego mu nie poszło?
No myślę, że to nie jest do końca jego wina tyle, co chłopaków, którzy naprawdę, jak dla mnie, dali wszystko od siebie. Wydaje mi się, że mogliby grać lepiej i za te pieniądze, które zarabiają, jednak naprawdę mogliby się bardziej postarać.
Kto będzie mistrzem świata?
No, dobre pytanie. Kogo bym obstawiał, czy kogo myślę, że kto wygra?
Kto by pan chciał, żeby był mistrzem świata?
Kto by chciał, żeby był mistrzem świata? Myślę, że Chorwacja albo Belgia. Tak, coś nowego, coś świeżego. Chłopacy, którzy chcą coś osiągnąć.
To był fragment sondy, którą wczoraj tutaj na ulicach Zielonej Góry przeprowadzaliśmy na różne tematy, ale między innymi na temat mundialu. Ale sport w Zielonej Górze, proszę Państwa, to nie jest tylko piłka nożna. Sport w Zielonej Górze to jest również żużel. A gościem Poranka Wnet jest teraz pan Kamil Kawicki z zarządu klubu żużlowego Falubas. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wygląda pan bardzo młody jak na członka zarządu.
No to miło, jako komplement to sobie poczytuję.
Do członka zarządu powinni być tacy poważni, dostojni, w jakichś garniturach, krawatach. Skąd żużel w Zielonej Górze?
No, przepraszam, nie przyszedłem, może jak pan Kazimierz dzisiaj tutaj w garniturze, chociaż mam białą koszulę.
Ja ludzie, to była po prostu satysfakcja, że młodzi ludzie zasiadają w zarządach klubu sportowych.
I myślę, że to jest dobra droga. Pan powiedział, że Zielona Góra nie tylko piłką stoi, ale też żużlem. Ja bym powiedział, że przede wszystkim żużlem i koszykówką, choć piłka nożna ostatnio aspiruje do lepszych czasów niż to było ostatnio. No faktycznie żużel jest wpisany i w historię Zielonej Góry, tę najnowszą. Lokalne środowisko, na ziemiach odzyskanych sport żużlowy w Zielonej Górze kiełkował w 1946 roku. Niedawno, czyli 2 lata temu, obchodziliśmy 70-lecie istnienia sportu żużlowego w Zielonej Górze. Mieliśmy stosowne seminarium, zaprosiliśmy dawne legendy, gwiazdy, czyli 72 lata sport żużlowy tutaj trwa. Wiadomo, że były wzloty i upadki, były czasy mistrzostw Polski, czas spadków do niższych klas rozgrywkowych. Teraz jesteśmy w ekstraklasie. W ubiegłym sezonie zajęliśmy 4. miejsce. Obecnie plasujemy się na pozycjach 6-7. Walczymy o utrzymanie się w elicie. Ten sezon nie jest jakimś może naszym wybitnym, ale żużel jest takim elementem kultury masowej. On łączy pokolenia. On z definicji może na całe szczęście jest apolityczny, bo tutaj naszymi fanami są przedstawiciele wszystkich formacji politycznych, wszystkich formacji społecznych, wszystkich grup zawodowych, łączy pokolenia, łączy zawody. Dzieci, młodzież i dziadkowie i babcie chodzą na te mecze. Wystarczy zobaczyć w niedzielę czy w weekendy przedmeczowe, jak barwne jest miasto. Ludzie zdobią samochody, ludzie zdobią balkony, więc to traktujemy jako element kultury masowej i jako zarząd wyznajemy taką filozofię, że nie tylko bierzemy z rynku, no bo wiadomo, dzisiaj jest to sport profesjonalny, to jest spółka akcyjna, my pozyskujemy środki z rynku, tak? Bo to są pieniądze i samorządowe, i ze sprzedaży reklam, biletów, karnetów, ale też w swojej filozofii nie tylko bierzemy, ale też dajemy. Czyli aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności. Bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych, prospołecznych, wspieramy placówki oświatowe, domy dziecka, chorych, potrzebujących. Mamy swoją fundację Falubas Pomaga, mamy własne karetki pogotowia, które służą też niestety czasami żużlowcom, ale na co dzień 350 dni w roku służą lokalnemu społeczeństwu. Także no, ten żużel to nie jest tylko 9 widowisk dla kilkunastu tysięcy widzów komercyjnych, które pokazuje telewizja, relacjonują rozgłośnie radiowe, ale też taki element kultury masowej Zielonogórzan, okolicznych miejscowości, województwa lubuskiego. Więc no, to jest ciężkie wyzwanie, ale też i satysfakcja, nie, móc pracować w takim klubie, móc zarządzać takim klubem, no i tworzyć coś dobrego dla lokalnych mieszkańców. Wynik sportowy to nie wszystko, ale ten aspekt prospołeczny jest również bardzo ważny.
Powiedział pan, że to jest sport profesjonalny, ale że on jest nie tylko profesjonalny, że on jest tutaj obecny właśnie w życiu lokalnej społeczności. Czy to znaczy, że to jest tak, że nie wiem, że młodzi zielonogórzanie zaczynają sobie trenować ten żużel, że to jest jakoś tak obecny? Czy to jest sport dostępny dla, przepraszam, szarego człowieka?
To jest dobre pytanie. Nie jest to sport masowy w rozumieniu właśnie piłki nożnej czy koszykówki. Ma to związek też z ogromnymi kosztami, które niesie za sobą, bo jeden motocykl to jest 45 tysięcy złotych i wystarczy na jednym treningu młody adept, który jeszcze nie ma wysokich umiejętności, nie wiem, połamie, uszkodzi ten motocykl i już tego nie ma. To nie jest piłka, którą można kupić za 50, 100 czy 200 złotych. Więc z punktu widzenia trenowania nie jest to sport masowy. My średnio w naborze mamy zawsze kilkunastu chłopców w szkółce, no bo tak jakie zasoby jesteśmy w stanie utrzymywać, ale właśnie dzięki tej orientacji ostatnio i filozofii skierowanej na szkolenie młodzieży i aktywizowanie dzieci i młodzieży w sporcie żużlowym, już w tym roku, co się nie zdarzyło od lat. Ja już kilkanaście lat w tym klubie pracuję, ale w tym roku już mieliśmy trzy nabory. Trzy nabory do szkółki żużlowej, ostatni przedwczoraj, przepraszam. Więc to aktywizujemy, choć są pewne granice. Czyli z punktu widzenia uczestnictwa i uprawiania nie jest to sport masowy. Ale z punktu widzenia odbioru widowiska jest to sport masowy, bo na trybuny przychodzi po kilkanaście tysięcy osób i żadne inne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach nie ogniskuje takiej uwagi i nie skupia tylu osób jednocześnie w jednym miejscu. Żaden festiwal, żadne inne wydarzenie sportowe, kulturalne, widowiskowe, jakiekolwiek. Czyli jest to sport masowy i nie jest, w zależności jak na to spojrzeć. To tak jak z biernym czy czynnym prawem wyborczym. Także tak to wygląda.
W piłce nożnej nawet pewnie ci, którzy nie są jakoś bardzo kibicami, słyszeli, że kiedyś był Dejna, był Boniek, dzisiaj jest Lewandowski. Proszę nam coś opowiedzieć o największych zawodnikach.
No, największy w historii, najbardziej utytułowany, no to jest Andrzej Huszcza, honorowy obywatel Zielonej Góry, osoba wybitna. To były inne czasy. Andrzej Huszcza startował w latach 70., 80., więc no, nie był w stanie przez żelazną kurtynę przebrnąć i zaistnieć na arenie międzynarodowej, tak jak to się dzisiaj dzieje, ale za chwilę będzie miał rondo, tak, gdyż radni Zielonej Góry też przegłosowali rondo imienia Andrzeja Huszczy za życia, a z bieżących zawodników i pomnik, tak, pan radny Budniak słusznie podpowiada, pomnik i rondo, honorowy obywatel Andrzej Huszcza, jedna z legend sportu żużlowego w Polsce, a obecnie najlepszym zawodnikiem zielonogórskim jest aktualny, indywidualny wicemistrz świata Patryk Dudek, który w plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski w ubiegłym roku zajął szóste miejsce. Lepszy był właśnie tylko Lewandowski, Kubot, gwiazdy polskiego sportu i Patryk Dudek był w pierwszej dziesiątce na szóstym miejscu, więc to nazwisko warto zapamiętać.
A żużel jest też uprawiany, zdaje się, w Gorzowie Wielkopolskim. Czy istnieje tutaj rywalizacja między
tymi oczywiście, miastami? Że istnieje. No to nasze takie położenie geopolityczne, nazwijmy to, no przekłada się też na sport żużlowy. No derby ziemi lubuskiej, czy tak zwana Święta Wojna, no jest czymś niesamowitym, choć w ostatnich latach obserwuję taką, słabnącą radykalizację tego wszystkiego. I proszę mi wierzyć, że i kluby, i zarządy, i zawodnicy między sobą mają bardzo pozytywne relacje. No są jeszcze te takie emocje na trybunach, ale ja widzę, że z biegiem lat to ewoluuje w kierunku takiej mimo wszystko większej kultury dopingowania i do tego bym zachęcał.
A na jakim sprzęcie jeżdżą żużlowcy?
No to jest też bardzo ciekawe, bo to są motocykle bardzo silne, o pojemności 500 cm sześciennych, które nie mają hamulców, nie mają biegów. Żużlowcy jadą cztery okrążenia w koło, cały wyścig trwa około 60 sekund i proszę sobie wyobrazić, że czterech śmiałków bez hamulców w lewo zasuwa i po prostu gonią się i kto pierwszy dojedzie do mety, ten wygrywa. To takie trochę igrzyska gladiatorów, ale tak jest. Zdarzają się wypadki, czasami bardzo groźne, jednak ten poziom bezpieczeństwa też rośnie, bandy pneumatyczne powstają, coraz większe zabezpieczenia dla zawodników, ochraniacze na kręgosłupy i tak dalej. No ale faktycznie jest to wielkie widowisko, no bo proszę sobie wyobrazić jazdę ponad 100 km na godzinę bez hamulców dookoła. No także to jest ten poziom adrenaliny, który powoduje, że no, tłumy to uwielbiają.
Adrenalinę już czuję, ale chciałem się zapytać w związku z tym, czy są często wypadki?
No są często wypadki. No, nie ma sezonu, gdzie no, któryś z zawodników w skali kraju czy świata nie odniesie jakiejś niestety groźniejszej kontuzji. Są niestety też wypadki śmiertelne. które no, zdarzają się statystycznie coraz rzadziej, ale z jednej strony rośnie poziom bezpieczeństwa, tak jak mówiłem, bandy pneumatyczne, wyposażenie osobiste zawodników coraz lepsze, ale z drugiej strony jest postęp technologiczny i te motocykle są coraz szybsze. Więc no, bezpieczeństwo jest odwiecznym tematem, powiedziałbym problemem sportu żużlowego, no ale to tak może brzydko czy dziwnie zabrzmi, ale tam, gdzie no, w cudzysłowie leje się krew, tak? Tak jak wiemy, w igrzyskach starożytnych, pięściarstwo, boks, nie wiem, koloseum rzymskie, tam, gdzie się lała krew, tam były igrzyska, tam ludzie przychodzili. I żużel ma coś z tego, prawda? Czyli pierwiastek niebezpieczeństwa, pierwiastek niepewności, czy wszyscy dotrwają do końca, co się wydarzy. No i to jest też taki nasz tutaj zielonogórski, lubuski koloryt.
Zielonogórskie, lubuskie igrzyska, czy panowie samorządowcy chcą jeszcze coś dodać do sprawy żużla?
Ja myślę, że ciekawostką może być to, że sport żużlowy był takim prekursorem pewnych rozwiązań w sporcie w Polsce, rozwiązań, które nie były stosowane, jak to się mówi, za komuny w innych dyscyplinach sportu. Żużlowcy jako przedstawiciele chyba jedynej dyscypliny przed 89 roku oficjalnie zarabiali pieniądze i można powiedzieć, że byli pierwszymi oficjalnymi, legalnymi zawodowcami w sporcie. Potem to jest teraz naśladowane we wszystkich dyscyplinach. Poza tym był to sport, który, no, którego jakby ojczyzną można powiedzieć, że są Wyspy Brytyjskie, więc było takie silne ciążenie i na przykład grupa 10 żużlowców, w tym legendarny Andrzej Huszcza, dostali zgodę w latach 70. na taki roczny kontrakt do klubów Ligi Angielskiej, co było absolutnie jakąś sensacją i rewelacją. Andrzej Huszcza wrócił z tego wyjazdu z pięknym golfem, co też czym robił furorę na ulicach Zielonej Góry, ale pewnie i w całej Polsce zwracałby takim autem uwagę w tamtych czasach. Również były ogromne zabiegi klubów sportowych, takie z działaniem na granicy prawa często, żeby zdobyć najnowocześniejsze silniki żużlowe. One to były często silniki angielskie, więc były problemy z kupowaniem waluty, więc to powodowało, że sport żużlowy był bliski Europy Zachodniej, był bliski świata i może bardziej niż to wtedy miało miejsce w innych dyscyplinach.
Jeśli można.
To znaczy może za chwilkę, bo teraz proszę panów, o żużlu w Zielonej Górze można rozmawiać, zdaje się, bardzo długo. Bardzo długo, to już się zdążyliśmy zorientować, ale teraz przez chwilę zajmiemy się piłką nożną. Łączymy się z Warszawą, tam jest pan Sławomir Jastrzębowski, wieloletni redaktor naczelny Superekspresu, ostatnio komentator sportowy, między innymi w tygodniku To Rzeczy, ale też w Radiu Wnet. Dzień dobry panie redaktorze.
Witam pana, witam państwa serdecznie. Dzień dobry.
Adam Nawałka przestanie być trenerem reprezentacji Polski. Czy pan jakoś skomentuje ten fakt?
No i pan ma mieszane uczucia, bo powiedzmy sobie szczerze, Adam Nawałka dostarczył nam wielu różnych bardzo pozytywnych przeżyć. Naprawdę sporo zrobił dla naszej reprezentacji, ale można byłoby powiedzieć, że sam koniec, sama końcówka, sam finish, czyli Mistrzostwa Świata właśnie, no niestety poległ i myślę, że powinien odejść. Dobrze, że odchodzi, trochę szkoda, że odchodzi, także te moje uczucia są pomieszane. Wydawało mi się, że ta jego siła spokoju, że za tą jego siłą spokoju, którą reprezentował, którą nam wszystkim pokazywał, że za tym stoi przemyślana strategia, że za tym stoi pomysł na to, żeby można było rzeczywiście prowadzić drużynę do zwycięstwa, bo przecież nasza drużyna była pełna gwiazd, no jest pełna gwiazd i wydawało się, że naprawdę absolutnie w zasięgu naszej ręki mamy to, że wyjdziemy z grupy. Wyjście z grupy było prawie pewne, byliśmy typowani do wyjścia z grupy i walki o ćwierćfinał, może nawet o finał, a potem okazało się, że nie. A potem się okazało, że Adam, że Nawałka, że nasz trener jakby nie miał w ogóle żadnego pomysłu na to, jak mają grać nasi piłkarze. I my wszyscy to widzieliśmy. Widzieliśmy taką bezradność, widzieliśmy brak koncepcji. No i to rzeczywiście pora się pożegnać. Nie wiem, czy to jest wypalenie, czy nie. Myślę, że te wszystkie reklamy też powinny z nim podnikać, żeby nas przestały drażnić, proszę pana.
No i teraz co? Czy teraz znów, tak jak kiedyś, robimy powtórkę z rozrywki i sięgamy po jakąś gwiazdę z zachodnich klubów, czy jednak kolejny polski trener będzie tutaj lepszą kandydaturą?
Panie redaktorze, ja to sobie myślę, że obojętnie kto to będzie, to znaczy czy to będzie z zachodnich klubów, czy to będzie jakiś utytułowany były piłkarz, czy to będzie nasz polski trener, to myślę sobie, że musi to być ktoś, kto przede wszystkim zapanuje nad naszymi piłkarzami mentalnie. To znaczy, że on im zmieni w głowie to, że oni naprawdę mogą wygrywać. Bo mnie się wydaje, że im nie powiedziano tego, że mogą wygrywać jako drużyna, jako reprezentacja, że mogą wygrywać w swoich ligowych klubach bardzo dobrych, natomiast że tutaj to jakaś jest niemoc. Więc to jest ktoś, to powinien być ktoś, kto powie im, naszym piłkarzom, słuchajcie, walczymy, panowie, wygrywamy. Do góry, do przodu, jedziemy. Kogoś takiego trzeba szukać. My mieliśmy takiego trenera, który jest trenerem. Nie mieliśmy. Który w tej chwili jest trenerem Legii. Był trenerem Legii, przepraszam, a w tej chwili trenerem Rosji. No i widać, jakie odnosi sukcesy, chociaż jego drużyna na początku mistrzostw była chyba klasyfikowana na 60. pozycji w FIFA. Idzie jak burza. A my byliśmy klasyfikowani nawet na 8, czy zdaje się, nawet na 6 w pewnym momencie pozycji, a przecież powinniśmy być klasyfikowani chyba na 192 pozycji, bo przecież chyba byliśmy najgorszą drużyną, jaką w ogóle można sobie było wyśnić w jakimś horrorze. Więc powinniśmy szukać takiego trenera, który ma w sobie moc zwycięstwa i potrafi tę moc przekazać naszym zawodnikom.
No to casting na poszukiwanie jednego z najważniejszych ludzi w Polsce obok premiera, prezydenta i prezesa chyba trwa. A tymczasem na mundialu nie ma Hiszpanii, nie ma Argentyny. Jak żyć, panie redaktorze?
No właśnie, to jest też taki mundial, który wszystkich zaskakuje. Nie ma Hiszpanii, nie ma Argentyny, nie ma gwiazd, nie ma Ronaldo, nie ma Messiego, nie ma Lewego. I okazuje się, że każdy mecz, co widzieliśmy chociażby w przypadku Japonii, każdy z Belgią, każdy mecz ma swoją dramaturgię. Widzieliśmy też to, że świetnie grająca Chorwacja nagle może mieć jeden dzień, w którym przestaje grać i właściwie przechodzi tylko dlatego, że udaje się dobrze strzelić rzuty karne. Więc ten mundial jest mundialem pełnym niespodzianek i to jest jego siła i to jest jego piękno, bo Japonia, na którą nie stawiał absolutnie nikt, do 70 czy 60 którejś minuty wygrywała 2-0 z Belgią, więc Japonia, która miała zostać pożarta w grupie przez nas, okazuje się, że mieli serce, mieli ochotę. Ja myślę, że na tym poziomie piłkarze mają już takie umiejętności, że wystarczy dobra strategia, dobry dzień, chęć do walki i motywacja.
No i kto będzie mistrzem świata? Czy już wiemy?
No po wczorajszym meczu to wydaje mi się, że Anglia ma wielkie szanse. Anglia ma wielkie szanse, ale to prezentują dobry futbol. Ale z drugiej strony, to co pokazali Belgowie właśnie w meczu z Japonią, kiedy w zasadzie zostali pożarci i powinni się już żegnać i nagle dogonili 3 bramkami w ostatnich minutach, przecież w doliczonym czasie gry strzelili tą 3 bramkę. Pokazali nieprawdopodobny charakter, pokazali wspaniały futbol. No więc to czeka nas jest jeszcze dużo emocji, dużo fajnych niespodzianek. No z dużą przyjemnością będziemy oglądać ten mundial. Tak sobie czasem myślę, że w sumie to może nawet już trochę lepiej, że bez nas to tak się nie wstydzimy za bardzo. Przepraszam, że to powiedziałem, ale musiałem to powiedzieć. Trudno.
Skoro pan musiał, radio wytrzyma wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję. Redaktor Sławomir Jastrzębowski. Pewnie jeszcze zanim bardzo te mistrzostwa się skończą, będziemy rozmawiać. Dziękuję panu bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Godzina 7:54, to jest poranek wnet z Zielonej Góry, to jest trzeci dzień 7 edycji naszej trasy, wracamy do źródeł. A my jeszcze na chwilkę, dosłownie na 3 minuty wracamy, proszę państwa, do żużla, skoro tak sportowo się zrobiło. Panowie Marek Budniak i Kazimierz Łatwiński, samorządowcy zielonogórscy oraz pan Kamil Kawicki z zarządu klubu żużlowego Falubas są w naszym studiu. Każdy może powiedzieć coś o żużlu, ale już tylko przez minutę.
No ja nie chciałem powiedzieć żużlu, tylko chciałem powiedzieć o królowej sportu, czyli o lekkiej atletyce, ponieważ mieszkańcem Zielonej Góry jest Edward Czernik, a jest to jeden z uczestników tego wunderteamu lekkoatletycznego. Żegnamy w tej chwili Irenę Szewińską i Edward Czernik no jest jakby też no, z tamtych czasów. Co prawda trochę starszy był, ale był olimpijczykiem. Do dzisiejszego dnia jest mistrzem Polski, rekordzistą Polski w skoku wzwyż stylem przerzutowym. Taki kiedyś styl był. Także prawdopodobnie już tak pozostanie w historii. Właśnie. I był w finale olimpiad. Także jest mieszkańcem Zielonej Góry. Chciałem to dla równowagi, że tak powiem, tego czarnego sportu też podać tutaj nasze osiągnięcia w tej królowej. Dzisiaj mamy też oczywiście młodzież bardzo zdolną, mistrzów Polski biega przez płotki, także nie tylko żużlem Zielona Góra stoi.
Ale żużlem jednak stoi, powiedział pan Marek Budniak, radny historyk. Zwracam się do pana Kamila Kawickiego, członka zarządu klubu żużlowego Falubas. Czy to jest tak, że w zawodach żużlowych jest jakaś przerwa, kiedy one się odbywają, kiedy jest sezon, kiedy nie ma sezonu?
No, sezon jest uwarunkowany pogodą, tak? Czyli zwyczajowo trwa od kwietnia do września. Biorąc przedsezonowe sparingi i jakieś tam jeszcze przesunięcia, można powiedzieć, od połowy marca do połowy października. No w tym roku mamy ewenement z pogodą w skali kraju, bo i susze, i słońce, i żaden mecz jeszcze nie był w skali całej PGA Ekstraligi przełożony, co się też rzadko zdarza, no bo niestety aura powoduje czasami przekładanie tych spotkań, czyli jest to pewnego rodzaju sezonowość. No a już sam mecz to jest widowisko składające się z 15 wyścigów, trwające około 1,5 do 2 godzin. Mamy tych wyścigów 15, tak jak mówiłem, wyścig trwa około minuty, bo to są te 4 okrążenia, czyli w sumie ludzie przychodzą na 2 godziny. Samych czystych emocji, efektywnego czasu jazdy widowiska jest 15 minut. No, ale to jest to oczekiwanie, przerwy między wyścigami, równanie toru, zmiany taktyczne, analizy, co będzie, nierozerwalnie związana przerwa gastronomiczna na tak zwaną kiełbasę z bułką, która jest wpisana też w koloryt stadionów żużlowych w Polsce i nie tylko. Więc to jest jakby też sposób na spędzenie czasu, zazwyczaj niedzielnego, bo mecze żużlowej Ekstraligi odbywają się głównie w niedzielę, czasami w piątki, to są uwarunkowania telewizyjne, więc całe rodziny przychodzą na 2 godziny, spędzają miło czas przy pięknej pogodzie na powietrzu, a w międzyczasie, to jest takie jakby uproszczenie czy eufemizm, ale w międzyczasie dwie drużyny składające się z 8 zawodników rywalizują w tych 15 wyścigach. Jest tabela biegów, po 4 w każdym wyścigu. Można w uproszczeniu powiedzieć, że każdy jedzie z każdym z różnych, z 4 pól startowych i tak to wygląda. Ale to mówiliśmy, to nie jest sport, to jest widowisko, to jest element kultury masowej, to jest sposób na spędzenie czasu i jakby spożytkowanie takich emocji, które targają nami poprzez cały tydzień zawodowego życia, na takie odskocznie, odreagowanie, dobre słowo.
To teraz kiedy można zaprosić kogoś?
29 lipca, czyli za 4 tygodnie. Teraz mamy akurat taką żużlową wakacyjną przerwę. 29 lipca Falubas jeździ z aktualnym mistrzem Polski w bardzo trudnym, ważnym meczu z Fogo Unią Leszno. Też odwieczny rywal, można powiedzieć, z Zamiedzy, chociaż to nie województwo lubuskie, a więc takie małe derby, też klasyk, szlagier. Serdecznie zapraszamy.
My też serdecznie zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Kamil Kawicki, zarząd klubu żużlowego Falubas, był gościem Poranka Wnet. Poranka Wnet w Zielonej Górze. Jest godzina 7.59. My byśmy bardzo długo chcieli rozmawiać o sporcie, ale trzeba się niestety przez chwilę będzie zająć tym, co dzisiaj będzie w Parlamencie Europejskim. Ale zanim tam się udamy, to jeszcze chwila wakacji, jeszcze chwila letniej atmosfery. I teraz Wanda Warska, Zabierz moje sukienki.